studio zapowiadany gość, ksiądz Piotr Rabaszewski, duszpasterz rodzin w diecezji drochiczyńskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Ten temat, właściwie gdybyśmy brali kolejność sakramentów, powinien być na końcu. I od tego się zacznę. Dlaczego sakrament małżeństwa w tych 7 sakramentach, które są w pacierzu, występuje na końcu? Zastanawiał się ksiądz kiedyś? Bo 6 kapłaństwo, ale my przestawiliśmy, dlatego że Wielki Czwartek jest zarezerwowany dla kapłanów.
W sumie to nie zastanawiałem się. Jeżeli spotykam się z moimi narzeczonymi, a tych grup już miałem sporo, to trochę tak docieram do nauki świętego Augustyna, który mówił, mamy sakramenty inicjacji, czyli chrzest, bierzmowanie, później uświęcenia, pokuta, Eucharystia, namaszczenie chorych i 2 sakramenty życia społecznego, małżeństwo i kapłaństwo. Przez te 2 sakramenty wszyscy ludzie jakby realizują swoje powołanie w życiu codziennym i być może tych 5 sakramentów jest takich fundamentalnych dla wszystkich, a później to się tak trochę rozgranicza. Osoby życia konsekrowanego, kapłani i małżonkowie. Mhm. Myślę, że to nie jest takie aż istotne, że jest w pacierzu na 7 miejscu.
No tak. Dobrze. Ostatni będą pierwszymi. Ja sobie zawsze tak odpowiadam.
Owszem. Bo małżeństwo, życzymy, żeby wszyscy małżonkowie byli zbawieni.
Bo małżeństwo uświęca. Dobrze. Sakrament małżeństwa. Najpierw poprosiłbym o definicję tego sakramentu, bo tutaj myślę, że od tego najlepiej byłoby zacząć.
Prawo kanoniczne w kanonie 1055 tak jednym zdaniem stwierdza, że małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. Sakrament małżeństwa, też to trzeba wyjaśnić radiosłuchaczom, że to nie jest obrzęd przyjęcia tego sakramentu przez 1 godzinę w kościele.
No, ale to tak się niestety przyjęło i to właśnie jesteśmy, ta audycja nasza jest również właśnie po to, żeby
wyprostować.
Żeby
znowu z pomocą przychodzi mi święty Augustyn. W ogóle on był jednym z takich pierwszych teologów, ojców kościoła, który zajął się sakramentem małżeństwa. Jego właśnie zdanie jest kapitalne. Małżonkowie nie przyjmują sakramentu małżeństwa, małżonkowie stają się sakramentem. Jak wiemy, każdy sakrament ma znak widzialny, za którym stoi Boża łaska, Boża rzeczywistość. Ma materię i formę. Prawda? Tutaj właśnie oni stają się sakramentem, to znaczy oni jako widzialny znak, czyli 2 osoby przez całe życie są znakiem obecności Boga, że Jezus przez ten specjalny sakrament działa w nich, ponieważ no, Pan Jezus również wyznaczy nam celowość sakramentu małżeństwa. Po to, żeby pokazać trwałe związki w świecie, monogamiczne i po to, żeby oni się uświęcili. To są 3 przymioty sakramentalnego małżeństwa.
No, o monogamię można byłoby zapytać, skąd ta tradycja, bo to jest chrześcijańska tradycja. Tak.
Tak. I w katechezach środowych Jan Paweł II właśnie na słowo na początku było inaczej, czyli Mateusza 19, kiedy faryzeusze kłócą się z Panem Jezusem. Może Pan Jezus z faryzeuszami o nierozerwalność mówi, panowie, to nie tak. Na początku było inaczej, że Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę i stworzył od razu stworzył małżeństwo. Małżeństwo jest komunią ludzką, najstarszą. I od razu też powiedzmy, że Pan Jezus tylko małżeństwo ustanowił sakramentem. Nie rodzinę, nie parafię, nie naród. Jedyna wspólnota ludzka, która jest sakramentem, to małżeństwo.
Małżeństwo kobiety i mężczyzny.
Tak, oczywiście.
Mówi, to słowo komunia odnosi się do tego słowa i stali się jedno.
Tak. Może zatrzymajmy się w tej chwili przy słowie komunia, ponieważ...
No właśnie, bo to jest ważne słowo.
Bardzo ważne. Od razu wyjaśnię, w języku greckim koinonia oznacza współdziedziczenie, lub drugi termin, współuczestnictwo i trzeci współudział. Czyli 2 ludzi współdziedziczą pewne wartości, historię swojego życia ze sobą. I co początek lat 60. kardynał Karol Wojtyła jako prekursor właśnie w teologii małżeństwa rodziny zaczyna używać terminu communio personarum, czyli taka komunia osób. I mówi, to zostało napisane w Ateneum Kapłańskim, że komunia mówi więcej niż wspólnota. Wspólnota jest jakby takim bardziej uboższym terminem. Komunia najpierw, mówi Karol Wojtyła, odnosi się do człowieka i stwórcy, że Pan Bóg chciał komunii właśnie z człowiekiem. W ogóle Pan Bóg uzdolnił człowieka do komunii małżeńskiej. Że to wyodrębnienie człowieka z tej samotności, bo Adam, wiemy, był niezadowolony. I później przekazuje w historii jego życia Ewę i Adam jest zdolny do komunii z nią, ponieważ jest zdolny do miłości, zdolny do wspólnotowego życia. Jest wybrany z całego stworzenia. I ta, mówił Karol Wojtyła, owa zdolność do wspólnoty z drugimi, umożliwiająca najgłębsze uczestnictwo w rzeczywistości Bożej, właśnie powinna być rozumiana jako komunia. Określenie to wyraża sposób bytowania i działania osób wzajemnie się potwierdzających i afirmujących. Właśnie to, taki sposób bytowania, komunia, która daje szczęście. My wiemy, że to samo słowo koinonia, komunia, używane jest do komunii świętej, prawda? Czyli wejście w życie z Jezusem, zjednoczenie z Jezusem. I do sakramentu małżeństwa jak najbardziej powinniśmy używać słowa komunia. Zanim idzie przymierze z Chrystusem.
No ale jest też słowo miłość. Nie będzie ani komunii, ani to życie, kiedy nie będzie miłości. Ale ja jeszcze chciałbym na jeden momencik zwrócić, żebyśmy podkreślili bardzo mocno to, co ksiądz powiedział. Że to nie jest jednorazowe. Znaczy, znów, mamy do czynienia z sakramentem, który nie dzieje się przez sekundę, przez dwie. Tylko to jest to, co się odbywa w Kościele, czyli to, co w potocznym tego słowa znaczeniu uważamy za zawarcie sakramentu, czy też przyjęcie za sakramentu małżeństwa. W potocznym tego słowa znaczeniu, czy też rozumieniu, źle powiedziałem, rozumieniu, jest czymś jednorazowym. No, trwa, tak jak ksiądz powiedział, godzinkę. No, nawet mniej, no bo sam ryt to jest zaledwie, powiedzmy sobie szczerze, kilka minut.
Osobiście jestem przeciwnikiem, żeby trwało to mniej niż godzinę. Jestem za godzinę 10. Aha. Z uroczystym wejściem, no tak. Życzeniami.
Tak. No, ale jakbyśmy tego nie nazwali, czy to jest wejście, poczekamy w kościele, czy nas ktoś wprowadzi, wyprowadzi, czy obsypie złotówkami, czy też ryżem, wszystko i tak dalej. Ale to, co jest bardzo ważne, co ksiądz powiedział, to, że to się tylko i wyłącznie tu zaczyna.
Tak.
Bo ludzie nie potrafią zrozumieć później przy tych wszystkich pytaniach związanych z unieważnieniem zawarcia. Mhm. Formalnością całkowicie. To jest unieważnienie początku, przez to, co jest dalej, staje się nieważne. Bo potem się pojawiają takie pytania. No jak to, po 20 latach?
Jeżeli jest ważnie zawarte i dopełnione, nawet sam Pan Bóg nie może rozłączyć. To jest jeden z przymiotów sakramentalnego małżeństwa. No i ślubów, ten czwarty, nierozerwalność. Ale może do tych ślubów czterech jeszcze dojdziemy.
Dokładnie.
Ja chciałbym jeszcze właśnie, ale to nam ta odpowiedź na to pytanie właśnie jakoś tak sama przyjdzie. Sięgnijmy do źródła, czyli do Pisma Świętego. W Piśmie Świętym, jeżeli my chcemy mówić o sakramentalności małżeństwa, po prostu będzie grzechem ciężkim, jeżeli nie sięgniemy do 5 rozdziału listu świętego Pawła do Efezjan. I teraz tam święty Paweł mówi, sakrament małżeństwa równa się, tajemnica to wielka. Tajemnica to wielka. Co to znaczy? Ja będę parafrazował słowo świętego Pawła. Jak Chrystus oblubieniec nabył swoją oblubienicę własną krwią i wydał samego siebie, aby ją uświęcić i przedstawić nieskalaną, tak w dniu ślubu mężczyzna wydaje samego siebie, aby właśnie przyjąć swoją oblubienicę. Wydaje, co on wydaje? Swoje ciało, swoje uczucia, swoje oczekiwania, nawet swoje słabości i grzechy. On wszystko wydaje. I Karol Wojtyła mówi tak, u podstaw tego przymierza małżeńskiego stoi bezinteresowny, całkowity dar osoby dla osoby, tudzież on w tym momencie przyjmuje obdarowanie żony, gdyż żona też wydaje ciało, uczucia, pieniądze, oczekiwania, grzechy, wszystko. I teraz właśnie tajemnica to wielka. Czyli Święty Paweł, później o tym też mówi Karol Wojtyła, chcą jakby wpisać sakrament małżeństwa w taką paschalną ofiarę Jezusa. Że Jezus siebie wydał, nabył właśnie swoją krwią, nabył z miłości. Jezus chce pokazać, jak kocha Kościół do końca, na krzyżu. I teraz właśnie w małżeństwie, jak po prostu nie ma takiej może, takiej przestrzeni w naszym życiu, że człowiek może być darem osoby dla osoby. To znowu Sobór Watykański przypomina w Konstytucji Gaudium et Spes. Dar osoby dla osoby. Afirmuję osobę, przyjmuję taką, jaką jestem. Jestem darem. Dlatego patrząc, co się dzieje dzisiaj, rozwodzą się po prostu ci ludzie, którzy nie wiedzą, co stworzyli. Jeżeli uświadomią, że oni stworzyli sakrament małżeństwa, że jest to sakrament nieodwołalny, to wtedy po prostu rozwodzą się przez grzech. Po prostu stwierdzenie nieważności, co może orzec sąd biskupi, jest tylko wtedy, kiedy były przeszkody. Jeżeli nie ma tych przeszkód, jeżeli jest ważne, zawarte małżeństwo, nie można mówić o stwierdzeniu nieważności. Dlatego Kościół, ja do tego też tak się nauczyłem przez ostatnie lata, widzę, kładę nacisk na przygotowanie do małżeństwa. Żeby ludzie byli świadomi, odpowiedzialni, może trochę poczekać, żeby nie wchodzić gdzieś w ciemno po prostu.
A jak ksiądz przygotowuje tych młodych ludzi? Widzi ksiądz na pewno taką szaloną zmianę pojmowania, bo to, co ksiądz tutaj przed chwilą powiedział, odnosząc się do tajemnicy, do ofiary paschalnej, to jest, można by powiedzieć, że z jednej strony młodzi ludzie, którzy nas w tej chwili być może słuchają, mówią, Jezu, jacy oni staromodni. Jakie wydanie, oddanie, ja chcę żyć. Generalnie i wiele tych małżeństw...
Żyć czy się bawić?
Bawić, żyć, ale chcę sam, nie? Generalnie ta kobieta, będzie fajnie, w którymś momencie, jak się przestanie zrobić fajnie, to się rozwiedziemy. Jest jak gdyby takie trochę założenie. Znaczy, z jednej strony ja widzę, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, widzę taką szaloną tęsknotę do tej właśnie całkowitej bezinteresowności, do tego całkowitego oddania, do tego, żeby czuć się przy drugim człowieku przede wszystkim bezpiecznie. Bo ten drugi człowiek, przez to, że zawierza się mu wszystko, oddaje się mu wszystko, powierza się swoje dobre i złe strony i mówi, masz, tak jestem. Ja się tego, możesz z tym robić, co chcesz. Otwieram się całkowicie. To jest to, o czym mówimy. I z drugiej strony przyjmuje się tego dokładnie człowieka, jakim jest.
Afirmuje się.
Afirmuje się, jak to ksiądz nazwał. Czyli stajemy się tą właśnie komunią. Tworzymy poprzez oddanie wszystkiego sobie nawzajem. I w tym momencie... czujemy się bezpieczni. Bo to nieprawda, że my się boimy.
Bo sakrament małżeństwa ma dać szczęście ludziom.
Czyli bezpieczeństwo.
I teraz co więcej, od pomyślności, to mówię na wszystkich rekolekcjach, spotkaniach z młodymi, od pomyślności każdego małżeństwa, od jej siły, kondycji moralnej każdego małżeństwa zależy pomyślność dalej rodziny, zależy pomyślność naszego Kościoła, państwa, z całego świata.
No tak.
Dlatego dzisiaj nawet w duszpasterstwie, co przypomina na przykład Mieczysław Guzewicz, on jest z Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski i wielu innych, za duży akcent jest na duszpasterstwo rodzin, a za mały jest na duszpasterstwo małżeństw. Jeżeli małżonkowie będą silni, jeżeli będą trwali przy sobie, jeżeli będą się rozwijali, to wówczas wychowanie dzieci wyjdzie jak spłatka i wiele, wiele innych spraw. Ale wróćmy teraz do początku, do oczekiwań młodych ludzi. To, co mówi Jan Paweł II, dla niego najważniejsze w Ewangelii jest zdanie, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Jeżeli oni poznają prawdę, czym jest sakrament małżeństwa, czym są ich uczucia, jakie są role małżeńskie, rodzinne później, to rzeczywiście oni otwierają oczy i są szczęśliwi. Naprawdę są ludzie, którzy spotykają się później ze mną i mówią, tak, to było dobre. Zapraszam ludzi na konferencje do narzeczonych, specjalistów, psychologów, małżonków, doradców życia rodzinnego. Robimy warsztaty z komunikacji. Cztery pełne dni, od rana do nocy. I jeszcze nam brakuje czasu, więc tych treści jest dużo przekazywanych. Ale taką moją radością jest to na przykład, że oni się wszyscy nauczą w czasie pobytu u mnie koronki do Bożego Miłosierdzia. Nauczą się odpowiedzi i z Duchem Twoim, kiedy mówię pierwszy raz Pan z Wami, jest cisza. Do Komunii Świętej z 50-osobowej grupy przychodzi dwie osoby. Jeżeli później umotywuję, czym jest Komunia Święta, to przychodzi 40. Tak było w ostatniej grupie. Więc musi być też fundament. Dlatego w 96 roku, to też na prośbę Jana Pawła II, papieska Rada do Spraw Rodziny wydała piękny dokument, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa. I tam od razu na początku autorzy mówią, przygotowanie do małżeństwa ma być niejako drogą wiary. Takim nowym katechumenatem mamy przygotować, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko będzie na właściwym miejscu. Jeżeli fundament ci młodzi ludzie zdobędą, spojrzą Jezusowi w oczy, to wiele rzeczy przyjmą zupełnie, zupełnie inaczej. Też było powiedziane, dzisiaj młodzi chcą właśnie fajnych związków, są szczęśliwi. No tak, ja też im mówię.
A jaką definicję szczęścia, jaką w tej chwili księdze zgłaszają? Kiedy ksiądz pewnie się chce pyta, no czym jest dla was to szczęście? To co oni potrafią odpowiedzieć? Księdzu, bo ja mówię, ja wiem, co odpowiadają tak. Nieświeckiemu.
No, żeby było fajne, żeby być wierny, żeby mieć dzieci, mieć pracę, no nie? Jestem szczęśliwy. Ale ja często torpeduję młodych ludzi. No. Mówią, nasze życie nie musi być fajne. Nasze życie ma być prawdziwe. Bo czasami, jeżeli jest choroba, jeżeli ktoś straci pracę, to nie jest to fajne, prawda? Patrząc tak po ludzku. Nasze życie ma być prawdziwe. A prawdziwe jest wtedy, jeżeli jest po prostu zgodne z rzeczywistością, zgodne z naszym powołaniem. Bo to kolejny aspekt, który może też podkreślmy, że małżeństwo, szczególnie po Soborze Watykańskim II, jest nazywane powołaniem. Już trzeba skończyć z mówieniem, że powołaniem jest tylko właśnie powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego, do jeszcze lekarza i nauczyciela to wciągniemy. A tymczasem małżeństwo jest pierwszym powołaniem ludzkim. Pan Jezus to przypomina, że na początku tak było. I to jest fundamentalne powołanie. Bo przecież małżeństwo jest pierwszą komunią, rodzina i na tym później budujemy życie społeczne.
Tak troszeczkę zbierzmy to, co jest już w tej chwili najistotniejsze. Więc dla naszych słuchaczy po prostu musimy myśleć o tym, że po pierwsze małżeństwo, dalej jest konsekwencją, jest rodzina.
Komunia rodzinna, tak jak powiedział.
Szczęśliwe małżeństwo to jest szczęśliwa rodzina i wszystkie inne już tego konsekwencje. Małżeństwo, nazwijmy to szczęśliwe, no tutaj pewnie byśmy znów musieli jak gdyby się odwoływać do różnych sformułowań, które są oczekiwane, oczekiwań, które są w wykonaniu młodych ludzi, no ale ja powiem z własnego doświadczenia. Małżeństwo szczęśliwe, drodzy Państwo, to małżeństwo to nie to, które ma dom i tak dalej, wybudowane fajne samochody, mnóstwo różnych materialnych rzeczy, to nie w tym rzecz. Małżeństwo szczęśliwe to małżeństwo bezpieczne. A bezpieczne to znaczy te, które wtedy, kiedy jesteśmy bezpieczni, kiedy ja się niczego nie obawiam w stosunku ze strony swojej żony, jak żona również nie obawia się. Do tego dojrzewamy. Zawarcie związku małżeńskiego, czyli tak zwany ślub, do którego teraz podejdziemy, to jest jak gdyby zwieńczenie, ale przygotowań, czyli świadomego wyboru danej drogi, rozpoznania. Jest takie fajne słowo, że powołanie się rozpoznaje. Tak samo zdaje się, że z małżeństwem. Też musimy mieć czas na rozpoznanie naszego powołania, czy akurat jesteśmy powołani do tego małżeństwa, do tego związku z tą drugą osobą.
Trzeba uświadomić, że jest ktoś, kto powołuje, a zawsze w powołaniu właśnie musi być też odpowiedź. Mamy, Bóg oczekuje odpowiedzi, rozeznawania, pytania, wybierania i być odpowiedzialnym za wybór. Mhm. Bo wierność to, prawda, to jest ciągła wierność wyborowi właśnie, który się dokonał. Powołanie jest darem i łaską, jest wybraniem i wezwaniem. I teraz też podkreślmy słowo ślubować. No bo ślubować, mówimy ślub małżeński, przyjąłem ślub, prawda? Co to znaczy ślubować? Definicja w Kościele katolickim słowa ślubować jest następująca. Jest to uroczyste powołanie się na autorytet Pana Boga w ważnej kwestii życiowej, wyznanie tych wartości publicznie, prawda? Uroczyście, publicznie. I widzimy, jak to jest w kościele, że jest uroczyście, pięknie ubrani, liturgia.
Ale to ma znaczenie, że i uroczyście, że publicznie. To ja chciałbym na te dwa słowa, jakby ksiądz mógł rozwinąć. To ma szalone wrażenie, znaczenie, że uroczyście i szalone wrażenie, że publicznie. Można oczywiście ten ślub zawrzeć w nocy, północy, w warunkach ekstremalnych, w stanie tak zwanej wyższej konieczności i tak dalej. To wszystko jest dopuszczalne, możliwe i tak dalej. Ale generalnie dla tego związku jest ważne, żeby było to uroczyście i publicznie. Czemu?
Uroczyście dlatego, że to jest no, sprawa doniosłej wagi. Jest to po prostu życie, ich przyszłość. Oni do tego się przygotowywali. No, człowiek chce przeżywać pewne wydarzenia bardzo podniośle. I one jakby no, nie tylko serce unoszą, ale człowiek chce świętować coś
co jest ważnego.
Tak, tak. Że przecież nie przyjdziemy w gumofilcach i w kufajce do kościoła. Jest to ważny moment życiowy, gdzie zapraszam Pana Boga na świadka wyznania mojej zgody, świadomej, dobrowolnej zgody małżeńskiej. Że ja chcę ślubować to, co będę później przeżywał, uroczyście. I też we wspólnocie, bo wtedy wspólnota jest świadkiem, tylko dwie osoby, które stoją za młodymi, nie tylko kapłan jako świadek urzędowy, ale także cała wspólnota Kościoła, gdyż sakrament małżeństwa jest dla wspólnoty Kościoła. To właśnie, jak już zaznaczyliśmy, od piękna, od kondycji moralnej każdego małżeństwa będzie także później zależeć wspólnota całego Kościoła, gdyż ona będzie rodzić później potomstwo, będzie no, rodzić kolejnych świadków, kolejnych małżeństw. Więc może też wspólnota zawsze niesie za sobą jakieś pewne sankcje. Szczególnie to wcześniej. Może teraz to trochę tak ludzie od tego uciekli, że wspólnota mówiła, nie wolno mieszkać bez ślubu. Mhm. Nie wolno publicznie, prawda, pewnych rzeczy popełniać. Więc wspólnota jest świadkiem, że po pierwsze to się dokonało, ale po drugiej, jak kapłan też prosi na początku, że się wspólnota będzie modliła za nich, będzie ich wspierała, będzie pomagała. I takie były wspólnoty zapewne pierwszych chrześcijan, że dzielono się majątkami, dzielono się doświadczeniem i myślę, że tego wsparcia współczesnym małżonkom, świadectwa młodym ludziom potrzeba ze wspólnoty Kościoła dzisiaj. Także Jan Paweł II w liście do rodzin w 1994 roku o tym pisze, o świadectwie innych małżonków wobec młodych. Mówi o duszpasterstwie młodych małżeństw. Potrzebne jest takie wsparcie i moralne, i intelektualne, i takie może i ekonomiczne. To wszystko jest potrzebne. I może tak, słowo ślubować, żeby ono było, ono jest dosyć proste do zrozumienia. Ja wyjaśniam to młodym ludziom w ten sposób, że ślubować to znaczy zobowiązać się. Ślubuję kochać ciebie. Ślubuję miłość. To znaczy za rok powinienem według ślubu kochać cię bardziej niż w dniu ślubu. Za 10 lat mam cię bardziej kochać niż za rok. A daj Boże w 50. rocznicę ślubu kochać jeszcze bardziej i powiedzieć, jaka ty babka jesteś, ciągle tajemnicza i kocham cię coraz bardziej. Mężu, jesteś wspaniały po 50 latach. I oczywiście jest wiele spraw później, które jest zaniedbywanych po drodze, czyli budowanie więzi małżeńskiej. Ale to jest oddzielny temat. Współodczuwanie, współrozumienie, współdziałanie, żeby oni no, i budowali więź ze sobą, duchową i taką ze sobą, po prostu codzienną, żeby no, inwestowali w uczucia na przykład, które się wypalają, bo po ślubie różowe okulary spadają z oczu. Jest codzienna rzeczywistość i małżonkowie są zaproszeni do inwestowania w więź małżeńską. I tak samo, jeżeli chodzi o ślub wierności. Dzisiaj jest eskalacja niewierności. Świat jest mocno zerytyzowany. Jest wiele prawda, takich wzorców, które przychodzą i uderzają po prostu w ten wymiar taki chrześcijański małżeństwa. Na przykład w tej chwili sama dyskusja, sam fakt dyskusji o związkach partnerskich już uderza po prostu w zamysł Boży o małżeństwie. W kwestii wierności, nierozerwalności w ogóle takiego etosu miłości chrześcijańskiej, to na przedpolach powinno być odrzucone. Po prostu jest to nielogiczne, niemoralne, po prostu beznadziejne, bez przyszłości.
Znaczy ja myślę, że generalnie jeśli chodzi o związki, to akurat tutaj jest to takie spłycenie, które wcześniej czy później działa przeciwko i tu gdybyśmy rzeczywiście myśleli nad znaczeniem tych słów, gdybyśmy potrafili sobie pewne sytuacje wyobrażać, i to jest trochę taki, niestety, może apel, może nie, ale raczej oskarżenie, niestety bezmyślne przechodzenie wokół takich sytuacji, to byśmy zrozumieli, że te związki partnerskie nam szkodzą z jednego powodu, bo one nie dają żadnego poczucia bezpieczeństwa. One są właściwie...
Są bezpłodne.
Przyszłości. Ja powiem tak. Moja żona kiedyś, obserwując kolejną dyskusję o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, ona powiedziała w pewnym momencie taką rzecz, którą ja zawsze powtarzam i tu przy związkach partnerskich moim zdaniem to też znakomicie wychodzi. Kolejny pomysł facetów, żeby się pozbyć odpowiedzialności. I zrzucić to i zostawić kłopot kobiecie. No bo kobieta ponosi wszelkie konsekwencje. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no lekkie feministyczne spowiedzenie. Nie. Ale generalnie ja myślę, że tu jako właśnie mówię jako facet. My albo z wygodnictwa, albo z tchórzostwa, albo z niedojrzałości chcemy doprowadzić do sytuacji, w której kobieta w takim związku partnerskim może również być i w drugą stronę. Jest zwykłą niewolnicą. Bo ona w gruncie rzeczy wykonuje wszystkie rzeczy, nie mając... Jest formalnie niemalże naszą żoną, czyli generalnie jest i tam jest i seks, jest i praca. Jest to nowoczesne niewolnictwo. Bez żadnych zobowiązań. Czy to jest miłość?
To nie jest w ogóle zgodne z naturą człowieka.
Ja zadaję zawsze pytanie, czy to jest, na tym polega miłość, że ja po prostu wezmę sobie kobietę, którą po 3-4 latach formalnie, nawet już bez tego półgodzinnego czy dwugodzinnego procesu przed sądem cywilnym, po prostu wygonię z domu.
Miłość jest wtedy, jeżeli jest pragnienie dobra kochanej osoby. Jeżeli ta osoba nie będzie się czuła szczęśliwa przez całe życie, jeżeli nie będzie tutaj daru życia, nie będzie służby życiu, jeżeli nie będzie rozwoju duchowego, moralnego, czyli nie ma dobra. Miłość jest wtedy, jeżeli się pragnie dobra kochanej osoby. Więc myślę, że to jest no, po prostu nie do przyjęcia. Dzisiaj może jeszcze, bo myślę, że to jest oddzielny temat, związki partnerskie, ale dzisiaj mówimy o sakramentalności i wielu młodych ludzi, jak dowiedziałem między innymi w Warszawie, co druga para młoda idzie do kościoła po ślub kościelny. Inni żyją w związkach cywilnych lub takich kohabitacjach, zupełnie bez zobowiązań, tak zwane dzikie związki.
W konkubinacie, tak. Tylko że nie używa się słowa konkubinat, bo jak powiedziała pani Monika Olenik, konkubinat to jest tylko patologia. Nie, proszę państwa. Myśl nie tylko prawa, ale definicji te związki partnerskie, to jest konkubinat, tak to nazwiemy.
Oczywiście te takie tak zwane luźne związki według takich może niedokładnych badań w Polsce 60% ich się i tak rozpadnie. Zostaną stworzone kolejne mutacje i tak dalej. 60% rozpadnie się. I teraz tak. Po co ślub kościelny?
No właśnie,
młodzi ludzie pytają, po co ślub kościelny? I od razu z tyłu głowy mają wpisaną odpowiedź. Jeżeli mi coś nie wyjdzie w życiu, to znaczy nie będę drugi raz mógł ożenić się, nie będę mógł chodzić do Komunii Świętej i tak dalej. Ja po prostu odwracam kota ogonem. Czyli nie patrzymy negatywnie, nie? Że coś mi prawda nie wyjdzie, to będzie dramat po przyjęciu sakramentu małżeństwa. Co ja stracę, nie przyjmując sakramentu małżeństwa? Tak trzeba postawić pytanie.
Właśnie.
Czyli pozytywnie patrzymy. Co ja stracę? Więc tak, stracę przymierze z Panem Jezusem. Albo Pan Jezus jest obecny w tym sakramencie, bo sakrament małżeństwa jest darem Chrystusa, albo go się wyprasza za próg domu. Albo on jest, albo go nie ma. Dalej. Pan Jezus przynosi łaskę stanu dla małżonków. Szczególną łaskę stanu. I zaraz to może wyjaśnię na podstawie takiego przykładu. Przynosi sakrament małżeństwa po prostu obecność w służbie cywilizacji miłości i życia. Obecność Boga. Przynosi konkretne błogosławieństwo. Jezus jest wiernym gościem, jest oblubieńcem. Ja kupiłem kiedyś książkę takiego włoskiego autora pod tytułem Poślubieni w Chrystusie. Albo młodzi ludzie są poślubieni w Chrystusie, albo nie są poślubieni w Chrystusie, bo On jest oblubieńcem i oni we dwoje, prawda, Jemu wszystko powierzają. I teraz, co to jest łaska stanu? Bo my kapłani mamy łaskę stanu kapłaństwa. To nie tylko prawo do rozgrzeszania ludzi i odprawiania mszy świętej, ale jest to szczególne uzdolnienie do wykonywania pewnej posługi kapłańskiej. Na przykład jedna uczennica kiedyś do mnie mówi, dlaczego ksiądz powiedział przy spowiedzi to, o czym ja myślałem cały tydzień. Ja mówię, nie wiem. Ja powiedziałem to, co uważałem w tym momencie, żeby ci powiedzieć. Ale ja dokładnie to wszystko myślałem. Więc wtedy pomyślałem, no to jest łaska stanu kapłaństwa, że mogłem jej pomóc. To jest dar Ducha Świętego. Natomiast pośród w małżeństwie drzemie też moc Boga. I teraz ten przykład. Mój kolega kiedyś powiedział tak, słuchaj, to było jeszcze w seminarium, ja powiem ci o mojej siostrze i o jej małżeństwie. Po prostu 4 lata stażu małżeńskiego, niesamowite kłótnie, wyzwiska, dwoje maleńkich dzieci, może rok czasu i 3 lata. Więc sytuacja była taka, że pojechali właśnie do Siedlec po papiery o rozwód. I zanim dokonała się rozprawa, ktoś mądry po prostu dowiedział się o tym i mówi do nich, słuchajcie, dajcie sobie szansę, jedźcie do Leśnej Podlaskiej. Tam jest sanktuarium, jest piękna świątynia, wyspowiadajcie się tam u zakonników, pochodźcie po tym parku, wymódlcie się, zjedźcie gdzieś w restauracji, popatrzcie na siebie. I rzeczywiście oni pojechali na pół dnia. Dzieci były u dziadków i wrócili wieczorem. Byli bardzo zmęczeni. Usiedli sobie w kuchni tak, żeby coś zjeść. Tak. Usiedli i siedzą, i siedzą, i siedzą. I w ogóle do siebie nie mówią. I nagle żona nie wytrzymała, mówi, a o co my się kłócimy? Bo to pierwszy raz, kiedy się nie kłócili. Przyjechali zupełnie nowymi ludźmi. Tej nocy nie spali, ponieważ czekali, żeby jak najwcześniej wstać, jechać do Siedlec i zabrać papiery, które były złożone o rozwód. I mój kolega na koniec mówi tak, dzisiaj nie znam lepszego małżeństwa. To jest ta łaska stanu, ta moc Boga, która drzemie, że będzie to małżeństwo ratować w chwilach trudnych. Bo najprościej, prawda, uciec. Psychologia to nazywa mechanizmy wycofania, ucieczka. Dzisiaj są rozwody dlatego, że ludzie nie chcą pracować nad sobą. Że ludzie wchodzą w małżeństwa niedojrzali. Mężczyźni często niemęscy. I dziewczyny, które chciały się zbyt szybko i tanio sprzedać. Po prostu. Może to brzmi wulgarnie, ale brakuje tej dojrzałości. No w ogóle nasza kultura produkuje młodych ludzi często niedojrzałych. Natomiast małżeństwo zakłada dojrzałość w ogóle. Jeżeli nie ma dojrzałości, osobowości, wówczas to rzutuje na zgodę małżeńską. Że ona świadomie, owocnie później zaistnieje. Także może tak, byłem w piątek na Kongresie Rodzin w Warszawie i tam ze wspólnoty Sychar, która mocno działa, na przykład w Gdańsku, oni rozchodzą się także na całą Polskę. Polecam tę stronę www.sychar.pl. To jest kapitalna strona dla małżeństw, które przeżywają kryzysy. I tam właśnie jedna z liderek tej wspólnoty mówi, walczyła 7 lat o małżeństwo. Mówi, nie, ja ślubowałam, nie odejdę od męża. Chociaż on zachował się jak świnia. Zrobił, co chciał, pił, odszedł, żył z innymi kobietami. Ona modliła się i walczyła. I teraz mówi, ja już jestem pół roku z moim mężem. Wywalczyłam go. Co więcej, on się nawrócił. On teraz z nią jeździ po Polsce i pomaga innym małżonkom. Niesamowita moc, świadectwo. No po prostu na sali widziałem w co drugich oczach łzy. Taka determinacja. Właśnie to jest ta łaska, do której się małżonkowie powinni odnosić, ale żeby nie być wygodnickim po prostu, nie uciekać.
Tak, ale to jest też wielka rola, bo tutaj dotknęliśmy zaledwie tego tematu. I tutaj, ale tutaj wraca. Wspólnoty. To ślubowanie następuje w obecności wspólnoty i nie jest tylko i wyłącznie zobowiązaniem dwojga ludzi, że wobec tej wspólnoty, że słuchajcie, bierzemy was tu za świadków, więc wy w tej chwili możecie nas mieć jak gdyby na oku i będziecie oceniać, czy my, że tak powiem, to małżeństwo, to dobrze, żeśmy zawarli, dobrze żyjemy i tak dalej, i tak dalej. Tak, jak to się, to jest w drugą stronę, drodzy państwo, działające i to, czego brakuje, że z drugiej strony jest to uroczyste, dlatego zaprasza się na świadków wspólnotę i dlatego się robi z tego też
specjalne wesele później, wesele, bo wesele, tak? To jest udział wspólnoty też.
Żeby wspólnota również poczuwała się odpowiedzialna za to małżeństwo. Niestety mamy zbyt wiele sytuacji takich, że kiedy pojawiają się pierwsze problemy, to zamiast wspólnota pomóc, przyjść i starać się nie tłumaczyć, kto jest mniej czy bardziej winien, tylko mówić, słuchajcie, dlaczego się wam to zdarzyło? Szukać przyczyn, dlaczego się to zdarzyło. Niestety czasami jest to, wynika to z rad tak zwanych najbliższych, czyli rodziców. I mówią, tak. Wiesz co, o, nieudane.
Albo mówią, inni tak robią, albo mówią takie czasy, to znaczy jakie.
Kiedyś były inne?
Właśnie. Są takie czasy, jacy są ludzie. Dzisiaj też mamy żyć. Właśnie w Familiaris Consortio, co prawda to jest już 81 rok, ale do dzisiaj jest to taki fundamentalny dokument adhortacji Jana Pawła II o małżeństwie, o zadaniach rodziny chrześcijańskiej. I tam w jednym z akapitów Jan Paweł II napisał, że nierozerwalność sakramentu małżeństwa jest dzisiaj owocem, darem dla małżonków i wymogiem czasów, jaki powinni właśnie, które wzywa do złożenia świadectwa nierozerwalności. Sami małżonkowie, ale też inni, którzy mogą zachęcać, wspierać ich. Naprawdę nie zrzucajmy na czasy. Dzisiaj jest możliwe przeżywanie pięknie sakramentu kapłaństwa. Tak samo sakramentu małżeństwa. Jest to wszystko możliwe. Tylko, znowu przychodzi mi do głowy święty Augustyn. Od was, małżonkowie, Chrystus nie wymaga tego, co niemożliwe, ale tego, co doskonałe. Naprawdę, sakrament małżeństwa nie jest ponad nasze siły.
A ja powiem księdzu, że generalnie patrzę też na sakrament małżeństwa troszeczkę jeszcze inaczej, bo ten sakrament jest takie słowo uzdalnia nas,
tak,
mnie i moją żonę, do tego, że ja sobie zdaję z tego sprawę, że ona nie jest doskonała. Ja nie jestem doskonały.
To jest ta łaska stanu, to uzdolnienie.
Tak, ale dzięki temu sakramentu, też moi sąsiedzi wiedzą, że czasami kłócimy się i bywa to, że tak powiem, dosyć głośne. Potem jest dosyć, bywa trochę cicho. Ja zawsze powtarzam, to nie jest tak, że dwoje ludzi się nic tego złego dobiorą idealnie i będzie wszystko fajnie, bo wtedy też to jest jakieś takie zafałszowywanie historii czy też opowieści. Ale dzięki temu, że właśnie największą tajemnicą tego sakramentu jest to, że ja dzięki niemu potrafię zaakceptować fakt, że ta moja żona nie jest doskonała, że czasami mi wbije szpilę i działa to w drugą stronę. Dzięki tejże temu sakramentowi to, co z góry zakładamy, bojąc się pójścia do kościoła, złożenia ślubowania w obecności Boga i ludzi, zawarcia tego związku, to co zakładamy, a co będzie, nie będzie. Nie, no dzięki tej, że tajemnicy, dzięki tej łasce, dzięki temu darowi, my możemy te rzeczy, które normalnie pewnie by nas rozbiły, przetrwać. Dać sobie z tym radę. Nawet jeśli są te, tak jak ksiądz powiedział o tej, na przykład tej kobiety, nawet jeśli są czasami zdrady, normalny związek, normalny, nie wiem, partnerski konkubinat, czy cokolwiek innego, rozpada się. Na czym jest oparty? Natomiast tu mamy coś, mamy ten stół. Można byłoby, teraz mi się tutaj skojarzył taki obraz. To jest ten stół, przy którym możemy siąść.
Tak. Pan dobrze powiedział, użył słowa fakt. Małżeństwo stało się faktem. Jest czymś nieodwołalnym darem. Tak jak moje święcenie kapłańskie spowodowały, właśnie był ten obrzęd, ale ja jestem kapłanem. I jestem słaby jak każdy człowiek, no nie? Ale mam właśnie też się do czego odwołać. Ta łaska sakramentu we mnie działa, jest. I tak jak wszyscy małżonkowie potrzebuję spowiedzi Komunii Świętej, ale wiem, że Pan Jezus mnie błogosławi, że prowadzi. I właśnie fakt, małżonkowie mają się do czego odwoływać, dlatego są tak potrzebne rocznice. Mhm. Ja myślę, że wszyscy małżonkowie powinni być na swoje rocznice w kościele, u Komunii Świętej. Pięknie byłoby właśnie odnowić też nawet ślubowanie, zaprosić najbliższych. To jest fakt. Mamy się do czego odwołać. Jan Paweł II w Familiaris Consortio w 19 rozdziale mówi właśnie o daniu małżonkom nowego serca. Chrystus odnawia pierwotny zamysł, który Stworzyciel wpisał w serce mężczyzny kobiety, a w sakramencie małżeństwa daje serce nowe, tak, że małżonkowie nie tylko mogą przezwyciężyć zatwardziałość serc. To słowo odnosi się do tych, którym dawał Mojżesz list rozwodowy. Przez wzgląd na zatwardziałość ich serc dawał im list rozwodowy. Ale pierwotny zamysł Pana Boga był inny. Ale równocześnie, pisze dalej Jan Paweł II, i nade wszystko dzielić pełną i ostateczną miłość Chrystusa, nowe i wieczne przymierze, które stało się ciałem. Właśnie małżeństwo staje się jednym ciałem. Czytamy w Księdze Rodzaju. I stają się jednym ciałem. Później święty Paweł w liście do Efezjan. Czyli jednością stają się. Jednością przede wszystkim duchową. Mają prawo do daru ciała. prawda? Oni stają się czymś wyjątkowym. I teraz grzech został zniszczony przez Jezusa na krzyżu. Odwołaliśmy się na początku do tajemnicy paschalnej, że małżeństwo, zdaniem Jana Pawła II, jest wpisane w tajemnicę paschalną, gdyż w swoim ciele Jezus jakby zgładził grzechy świata na krzyżu. I teraz małżonkowie także otrzymują dzięki łasce Jezusa nowe serca, nowe ciało. Oni po prostu przez ten sakrament na nowo się mogą odradzać. Na nowo mogą sobie służyć, mogą się uświęcać po prostu. No bo to jest taki pierwszy cel. Oni mają się razem zbawić, mają wejść do nieba. Ale pomimo, że mają słabości ludzkie. Mówiliśmy o tych kłótniach. Pani Maria Ryś też napisała taką książkę pod tytułem Kłótnia małżeńska. I na początku mówi, wszyscy małżonkowie się kłócą. Wszyscy. Byłoby to dziwne, gdyby się nie kłócili.
No, się są takie małżeństwa, może które 20 lat kłócą. Nie kłócą, tak. Ale jak się już kłócą, to jest...
Zamiatają pod dywan, ale kłócą się czasami z drobiazgu. Dlaczego się kłócą? Dlatego, że są wychowani w różnych miejscach. Mają różne oczekiwania. Natomiast przed ślubem byli zakochani, więc oni nie wynurzyli tych pewnych, prawda, problemów. Natomiast w życiu codziennym, kiedy się pobrali, jest tak zwany okres po miodowym czasie miesiąca wzajemnego przystosowania. Według mnie jest to najważniejszy okres w małżeństwie. To są 3-4 lata, kiedy oni uczą się tożsamości małżeńskiej. Uczą się tej jedności małżeńskiej. Kim oni są? Mają się wtedy nauczyć rozmawiać, nauczyć przebaczać. Właśnie często kłócąc się po drodze. Ale nie problem jest w tym, jak się kłóci. Problem jest w tym, jak rozwiązuje się konflikty małżeńskie. Na sposób konstruktywny lub destruktywny. Destruktywny to są dwa modele. Pierwszy jest to ciche dni, a drugi jest to agresja, prawda? Na zewnątrz wyrzuca. Natomiast konstruktywny jest to jest dialog małżeński, pewne budowanie komunikacji. To jest pokazanie adekwatne, szczere, prawdziwe swojej strony i mają się tak, w cudzysłów biorę to słowo, mają się dotąd kłócić, aż będzie jedno zdanie. Czyli mają wybierać różne alternatywne rozwiązania. Po prostu w łazie rodzin siadają przy stole i rozmawiają 2-3 godziny o swoich wadach, swoich oczekiwaniach, o swoich osiągnięciach.
No właśnie, to jest problem tego braku komunikacji. Już ksiądz poleciało nie wiadomo kiedy. Musimy się mówić na następne rozmowy, bo nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, ale to jest problem braku komunikacji. Mamy całą masę różnych sposobów, telefony, gadżety, komputery i tak dalej, całą masę różnych sposobów na komunikowanie, jednak nie potrafimy kompletnie z sobą rozmawiać.
Człowiek musi być żywy.
I ciągle musi być ten stół. Jeśli mówimy o razie o rodzin, oczywiście, że oni zawsze mówią, to mnie troszeczkę zawsze wywołują mnie taki lekki uśmiech, kiedy mówią, a my sobie zapalamy świece i tak dalej. Świeca, owszem, to są pewne sposoby, czy to będzie stół, czy to będzie świeca, czy też wyjedziemy, tak jak ja czasami ze swoją żoną stosowałem, że po prostu wsiadaliśmy w samochód i wyjeżdżaliśmy. Mamy takich parę odludnych miejsc, gdzie można i czasem ich
krzyknąć. Samochodowa randka małżeńska, to też było w Sokołowie.
Znaczy wyjeżdżaliśmy w pola, czy też gdzieś w łąki, gdzie trochę samotności. I wtedy człowiek jest skazany na rozmowę. Jest warto. Ale i tu jest wielki, gorący apel do wszystkich rodziców. Ja już mówię tutaj trochę tak właśnie z pozycji takiego rodzica, który być może już niedługo będzie też sprawdzał to w praktyce. To w praktyce wygląda pewnie. Nie? Więc jeżeli widzimy takie sytuacje, każmy swoim dzieciom rozmawiać. Tak, rozmawiać tak. Przed ślubem, jak najwięcej. Pytajmy się naszych dzieci, jeżeli przygotowują się do tego sakramentu, albo zaczynają wspominać, albo mówią o coś o wspólnym życiu. Każmy im jak najwięcej doświadczać siebie. Nie miłości, tylko siebie. W różnych sytuacjach. Niech próbują, niech razem pracują, niech razem wyjeżdżają. Niech gdzieś tam wypychajmy. Niekoniecznie, niech to się nie sprowadza tylko i wyłącznie do wizyty w knajpie, do wizyty fajnej balangi u znajomych, ewentualnie do jakiegoś włóczenia się za rękę i tak dalej. Niech one jak najwięcej rozmawiają.
Znaczy, ja prowokuję też moich uczestników katechez przedmałżeńskich, że mówimy różne tematy, nawet te kartki daję kolorowe różne. Mówię, widzisz? To jest temat na jedną randkę, to jest na drugą. I daje im ze 30 pomysłów na różne randki przedmałżeńskie, żeby to było twórcze. Właśnie dlaczego jest to ważne? Może to właśnie kolejny temat. Ja proponuję taki temat. Właśnie współrozumienie. jeżeli nie rozmawiają o ważnych kwestiach życiowych małżonkowie, to uruchamiają się tak zwane mechanizmy projekcji i przeniesień. Czyli wtedy domyślasz się, jaki on jest, a nie taki, jaki jest. No. Jeżeli się rozmawiasz, jeżeli to jest dialog żywy, rzeczywiście bez telefonu, bez komórki, bez prawda, GG, tylko dialog żywy, człowiek, który jest obok, który ma swoje uczucia, który ma łzy, który ma oczekiwania, wówczas przy zdrowej komunikacji my dowiadujemy się, kim on jest, a nie jaki jest, bo mechanizmy przeniesienia działają tak, że domyśla się człowiek, na przykład mężczyzna o żonie, że ona powinna być taka jak jego matka. A on powinien tak się zachować, jak jego ojciec. Jak ojciec traktował matkę. Natomiast nie tak, jak oni są zupełnie nowym, pięknym związkiem.
Ja w takich sytuacjach mówię tak. Jeżeli rozmawiasz z kobietą i trzaśniesz drzwiami, masz 100% gwarancji, że pomyśli dokładnie sobie to, czego nie chciałbyś, żeby sobie pomyślała.
Tak.
Dlatego, że, ale nie dlatego, że takie kobiety są. Tylko dlatego, że generalnie pozostawiasz pewne rzeczy niedopowiedziane.
Rany zamiatane pod dywan krwawią, a trzeba je nazwać.
I kobieta ma prawo do tego, jak to ja czasami swojej żonie mówię, do tego, żeby sobie uwić z własną prawdę. My też, kiedy wychodzimy, to sobie mówimy, że rzeczywistość ma być taka, jak nam pasuje. Ale znów, małżeństwo, sakrament małżeństwa pozwala nam do tego, żeby zawsze te drzwi nigdy nie były zamknięte ostatecznie, żeby zawsze wrócić i znaleźć sobie czy świecę, czy stół. I to jest właśnie siła sakramentu małżeństwa, o którym tylko delikatnie dzisiaj, tak żeśmy z księdzem Piotrem, który ma, nie, jak państwo słyszą, bogate doświadczenie, bogatą wiedzę. Księże Piotrze, musimy się umówić na szereg takich rozmów we wtorki.
Jeżeli mogę, czasu. Jeżeli mogę, to właśnie, może o dobrej godzinie teraz się wypowiadam, ponieważ ja już trzeci rok prowadzę czarno na białym i zawsze jest to stały termin, tak po prostu sobie wymyśliłem, zawsze pierwsza środa miesiąca o godzinie 21:40. Czyli już też.
Ale ja mam taką grupę młodych ludzi. I im chętnie takim tutaj
Oczywiście zapraszam do Sokołowa Podlaskiego, do Miłosierdzia, ponieważ w tym roku zaplanowałem 6 grup narzeczonych. Jedna już była, prawda, w marcu.
To może zróbmy taką radiową grupę.
Radiową?
Żeby przyjeżdżali tutaj i generalnie sobie rozmawiali. Spróbujemy przygotować do sakramentu małżeństwa. No może nawet, jeśli nie są jeszcze parami, tak pojedynczo. Tak.
Zapraszam. 27 rozpoczynamy kolejną edycję przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Telefon jest na stronie internetowej. Wpisać duszpasterstwo rodzin diecezji drohiczyńskiej.
Ksiądz Piotr Arbaszewski.
I na pewno telefon wyleci. No, pozdrawiamy serdecznie wszystkich małżonków. Bądźcie dzielni. Niech Bóg wam błogosławi.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.